Wpływ Niemiec w krajach bałtyckich znany jest od lat. To historia od Związku Ekonomicznego Ligi Hanseatyckiej, poprzez trudne i kontrowersyjne wydarzenia II wojny światowej, do czasów współczesnych. Niemcy nie witali entuzjastycznie niepodległych republik bałtyckich uciekających z tonącego Związku Radzieckiego. Ale już kwestia członkostwa w Unii Europejskiej stawiała Niemców w roli adwokatów tej sprawy. Historia wspólnej wymiany gospodarczej miała tu znaczenie. Zresztą Litwa, Łotwa i Estonia to kraje strefy euro. I teraz, w chwili wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, rola Niemiec wzrasta. Berlin stał się jeszcze ważniejszy dla Wilna, Rygi i Tallina.
Podcasty Nowej Europy Wschodniej.
Wielka Brytania jest już poza Unią Europejską. Zmienia się mapa zależności i wpływów na starym kontynencie. Londyn nie jest tak atrakcyjny politycznie jak Berlin dla państw bałtyckich. Za chwilę analizy i opinie. Kingi Raś, eksperta z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Gustawa Grysela, analityka z Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych. Niemcy, a relacje z państwami bałtyckimi w Unii Europejskiej bez Wielkiej Brytanii. Dlaczego Brexit przyczynia się do wzrostu znaczenia Republiki Federalnej Niemiec dla polityków w Wilnie, Rydze i Tallinie? Kinga Raś tłumaczy, w jakich dziedzinach do tej pory liczył się Londyn.
Tak, jeśli chodzi o politykę wschodnią, tak, jeśli chodzi również o politykę unijną, przede wszystkim to liberalne podejście, czy do kwestii integracji, czy do kwestii gospodarczych i przede wszystkim zarządzania finansami w strefie euro. Natomiast wyjście Wielkiej Brytanii powoduje to, że państwa bałtyckie jako tak zwane małe państwa muszą podjąć i znaleźć takiego nowego sojusznika. I wiąże się to oczywiście z tym, że najbliżej państwom bałtyckim jest do percepcji czy polityki międzynarodowej, bezpieczeństwa i gospodarki już w Unii Europejskiej, właśnie do Niemiec.
A dlaczego Wielka Brytania była tym krajem, który tak sprzyjał Bałtom? Czy tutaj mamy jakieś historyczne uwarunkowania, czy właśnie szukali sobie Brytyjczycy u Bałtów sojuszników w Unii Europejskiej, tak jak teraz szukają Niemcy w strefie euro?
W przypadku Wielkiej Brytanii to było przede wszystkim takie gospodarcze podejście, ponieważ tak jak wspomniałam, państwa bałtyckie, o ile stały się członkami strefy euro i o ile popierały dyscyplinę gospodarczą, o tyle jednak zdecydowanie bliżej im było do tego liberalnego podejścia w sferze gospodarczej jak Brytyjczykom. Tutaj integracja polityczna to jest ta kwestia, która nie znajdowała się na liście priorytetów polityki unijnej państw bałtyckich i nie będzie się znajdowała. A też postrzeganie polityki przede wszystkim wschodniej to łączyło też te państwa, szczególnie po 2014 roku, kiedy ta agresywna polityka Rosji w regionie bezpośrednio zaczęła zagrażać bezpieczeństwu samych państw bałtyckich.
A powiedzmy, na co liczą teraz w takim razie politycy w Tallinie, w Rydze, w Wilnie, jeżeli chodzi o zbliżenie do Niemiec? Liczą na wzmocnienie strefy euro, na co liczą Niemcy? No bo tutaj myślę, że musimy powiedzieć o tych dwóch stronach relacji.
Polityka niemiecka w latach 90. była dość wyważona, tak? Z jednej strony Niemcy i państwa bałtyckie łączą silne więzy historyczne, jeszcze od historii Inflant, potem mamy kwestie tak zwanych bałtyckich Niemców, wysiedlenia, kontrowersje związane z wydarzeniami podczas II wojny światowej i następnie deklaracje i wyjście państw bałtyckich ze Związku Radzieckiego. Należy wziąć pod uwagę wydarzenia w Niemczech, czyli cały proces zjednoczenia się Niemiec. I tutaj stąd pozycja i stosunek samych Niemiec do procesów niepodległościowych w państwach bałtyckich nie było już tak jednoznaczne. Natomiast to podejście Niemiec faktycznie zmieniło się już w momencie, kiedy państwa bałtyckie odzyskały tę niepodległość, poparcie, tak, jeśli chodzi o wejście do samej Unii, jak i do NATO, już w tym późniejszym okresie było ewidentne i bardzo kluczowe tak naprawdę. I ta polityka wiąże się też na przykład z Niemiec wobec państw bałtyckich z silnymi powiązaniami gospodarczymi. Niemcy są jednym z głównych partnerów handlowych państw bałtyckich, szczególnie Litwy i Łotwy. Natomiast ewidentnie zwrot dokonał się na rzecz wzmocnienia tych relacji już po 2014 roku i agresji Rosji na Ukrainę.
Natomiast myślę, że ciekawym wątkiem, którym należy poruszyć, jest właśnie wybijanie się na niepodległość państw bałtyckich versus zjednoczenie Niemiec. To był bardzo ciekawa gra, taka się odbywała dyplomatyczna, można powiedzieć, prawda? Niemcy obawiali się, że im się nie uda zjednoczyć, jeżeli pozwolą na wybicie się tych krajów na niepodległość, bądź pozwolą po prostu i wystąpią przeciwko Rosji w tej całej misternej grze o to, by w jakiś sposób doprowadzić do zjednoczenia Niemiec. Tak, też ta historia była dość skomplikowana i nie do końca czytelna, prawda? W tych kategoriach jesteśmy za wolnością bądź przeciwko, prawda?
Dokładnie i tutaj też możemy uwypuklić cały proces dosyć skomplikowany odzyskiwania niepodległości przez same państwa bałtyckie, bo deklaracje niepodległości to był już rok 90, a odzyskanie niepodległości rok 91 po krwawych wydarzeniach przede wszystkim w Wilnie. I równo wczesność tych procesów, czy jednoczenia się Niemiec i coraz bardziej konsekwentnej polityki i działań państw bałtyckich w celu odzyskania tej niepodległości, powodowały, że wspólnota interesów tutaj już niekoniecznie występowała i Niemcom zdecydowanie w tym okresie bardziej zależało na dokończeniu i przeprowadzeniu też tego procesu jednoczenia, a jednocześnie dążyły do tego, żeby i namawiały właśnie dlatego państwa bałtyckie do też w miarę pokojowej drogi odzyskiwania tej niepodległości przez Litwę, Łotwę czy Estonię. To się w efekcie udało, ale tutaj też bym zwróciła uwagę na sam aspekt odzyskiwania niepodległości przez państwa bałtyckie i percepcję tej niepodległości. To też był pewien proces. To też nie było tak, że hasło niepodległości pełnej pojawiło się od razu. To był chociażby w samym Sojuszu. Można wskazać na pewien toczący się proces, kiedy ta percepcja niepodległości państwa jako funkcjonującego samodzielnie zupełnie, też pojawiła się już w późniejszym okresie, więc skomplikowana kwestia odzyskiwania niepodległości plus wydarzenia czy w 1991 roku, jak i w kolejnych latach, powodowały, że nie można tak bardzo jednoznacznie ocenić tych wydarzeń i przede wszystkim kontekstowość i wielowymiarowość jest tutaj bardzo istotna.
I teraz Niemcy stają się adwokatem członkostwa w Unii Europejskiej. Państwa bałtyckie wchodzą do strefy euro i jednocześnie stają się, rozumiem, bardzo ważnym partnerem, jeszcze ważniejszym partnerem handlowym i myślę też, że politycznym w Unii Europejskiej dla Niemiec.
Właściwie pod każdym względem. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją gry, kiedy jedna i druga strona dąży do tego, by wygrać i jednej i drugiej stronie ta współpraca ma przynieść i przyniesie zapewne korzyści i wynika to po pierwsze z sytuacji politycznej. Bałtom szczególnie zależy na poparciu Niemiec i wsparciu ich aktywnej polityki wschodniej. Szczególnie zapowiada to na przykład obecnie nowy rząd już na Litwie, gdzie władzę przejęli ponownie konserwatyści i mamy do czynienia z konserwatywno-liberalną koalicją w tym momencie. I zdecydowanie Litwa będzie takim państwem, które będzie domagało się bardzo stanowczej polityki wobec Rosji i przede wszystkim nawoływała będzie również do bardzo aktywnej polityki na rzecz Białorusi, czy zmian demokratycznych na Białorusi. Więc tutaj ten wątek wschodni będzie ewidentny. Nie zapominajmy też, że Niemcy w porównaniu do lat poprzednich, od 2014 roku, widocznie angażują się wojskowo w regionie.
Chociażby właśnie na Litwie jest 450 żołnierzy Bundeswehry, prawda?
Dokładnie, w Rukli. Więc ta współpraca odgrywa też coraz większe znaczenie. Litwini również dokonują zakupu sprzętu wojskowego od Niemiec, więc nawet tutaj ten wątek jest równie istotny, tak samo jak pozostałe państwa bałtyckie. Tutaj ta współpraca wojskowa w zakresie modernizacji armii i tak dalej sprawia, że Niemcy również są ważnym partnerem.
Do kolejnej części rozmowy z Kingą Raś wrócimy. Teraz spróbujmy te relacje wojskowe umieścić w większym kontekście, a mianowicie modernizacji Bundeswehry. Wysunięta obecność NATO daje Niemcom dowodzenie nad oddziałami wielonarodowymi na Litwie. Jak to się mieści w strategii rozwoju sił zbrojnych? Posłuchajmy analizy Gustawa Gressela z Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych.
Well, primarily militarily, the Bundeswehr is earmarked.
Pod względem militarnym co najmniej jedna brygada Bundeswehry jest obecnie w stanie najwyższej gotowości. Długoterminowy cel to posiadanie jednej mobilnej dywizji, którą można dysponować w bardzo krótkim czasie. Nieoficjalnie wiadomo, że ma on wynosić 5 dni, maksymalnie tydzień. Mają powstać trzy takie dywizje. Do tego dochodzą oczywiście siły powietrzne, które powinny osiągać zdolność ataku na inne samoloty, na cele lądowe, a także móc powstrzymywać ataki nuklearne. Komponent morski przewiduje eskortowanie konwojów przez Bałtyk lub w stronę Bałtyku. Chodzi o trałowce i korwety, a także o łodzie podwodne, trzymające flotę rosyjską w jej bazach. Poza tym konwoje i eskorty zmierzające w stronę Atlantyku, złożone z fregat i statków konwojujących amerykańskie siły morskie. Istnieje oczywiście problem z finansowaniem tych przedsięwzięć. Już w 2016 roku, kiedy Niemcy zgodziły się na takie rozwiązania, Bundeswehr stwierdziła, że aby mogła osiągnąć wszystkie te cele do roku 2024, potrzebuje rocznego budżetu w wysokości 65 miliardów euro. Wciąż jednak brakuje środków. W przyszłym roku, jak mi się zdaje, plan finansowy przewiduje na te cele około 56 miliardów euro. Jest to kwota pokazująca wzrost wydatków w porównaniu z budżetami sprzed roku 2014, ale oczywiście nie wystarcza na wszystko. Formacje tworzące Bundeswehr cierpią na brak koniecznego, kluczowego wyposażenia, które pozwoliłoby pełnić wymienione wcześniej misje. Siłom lądowym brakuje jednej dywizji. Formalnie Bundeswehr dysponuje trzema dywizjami, ale jeśli spojrzymy na nie bliżej, okaże się, że jedna z nich to siły szybkiego rozmieszczenia, a zatem jednostki specjalne złożone głównie ze spadochroniarzy. Powinna powstać dywizja ze sprzętem ciężkim, taki był początkowy cel. Oddziały lekkie i lekki sprzęt miał być przeznaczony do przeprowadzania ekspedycji. I nawet wzrost wydatków na sprzęt ciężki i ciężkie oddziały, wyłącznie z zaangażowaniem holenderskich batalionów do brygad niemieckich, jest problematyczne. Brakuje ludzi, żołnierzy zawodowych. Brakuje także systemu dronów dla wojsk powietrznych, ale też dla artylerii. Nowy sprzęt jest dostarczany bardzo wolno. Sytuacja sił powietrznych jest dość dramatyczna. Lotnictwo dysponuje samolotami spełniającymi wymogi NATO. Jeden z nich obsługiwał wszystkie misje, w których Niemcy brały udział, począwszy od Jugosławii, a skończywszy na Afganistanie. Te maszyny powoli kończą swój żywot. Powstrzymywanie wrogich działań powietrznych i ataków jednostek elektronicznych oznacza potrzebę korzystania ze znacząco nowszego sprzętu w porównaniu z tym, jakim dysponuje dziś NATO. Ponieważ lotnictwo obronne Rosji stało się bardziej zaawansowane, wyrafinowane pod względem cyfrowym, to oznacza nowe wyzwania. I jak wiadomo z artykułów prasowych, partnerzy z sojuszu nie godzą się na zakup czegokolwiek. Z kolei siłom morskim brakuje korwet. Po zimnej wojnie marynarka wojenna wyspecjalizowała się w prowadzeniu dużych statków, ponieważ Bałtyk przestał być teatrem wojennym, a teraz oczywiście brakuje jej szybkich łodzi motorowych i mniejszych jednostek, które patrolowałyby strefę przybrzeżną. Fregaty są przeznaczone do odleglejszych misji. Stacjonują w rogu Afryki lub innych daleko położonych akwenach. Nie mają jednak siły bojowej potrzebnej na wodzie do stawienia czoła równym konkurentom. Mimo wszystko to marynarka jest najlepiej wyposażonym rodzajem sił zbrojnych, lepiej niż lotnictwo oraz artyleria, która najbardziej potrzebuje doinwestowania. Tak to wygląda w skrócie.
A jak politycy i społeczeństwo widzą dość trudny problem wysyłania wojsk niemieckich za granicę? Tu doświadczenie II wojny światowej i stosunek do Rosji mają przecież ogromne znaczenie.
To zależy, kogo zapytamy. Bundeswehr, jej elity, sztab i politycy odpowiadający za bezpieczeństwo nigdy nie uważali, że ekspedycyjne działania bojowe pasują do niemieckiej kultury obronnej i tradycji prowadzenia wojen. To, co liczy się najbardziej, to walka o swój kraj i utrzymanie sojuszy. Jeśli przeanalizujemy osiągnięcia misji wojskowych z ostatnich 25 lat, okaże się, że nie wszystkie zakończyły się sukcesem. Szczególnie wojna w Afganistanie wywołała pewien niepokój wśród żołnierzy. Bo oto walczysz, wygrywasz kolejną bitwę, potyczkę, ale niczego to nie zmienia z politycznego i strategicznego punktu widzenia. Istnieje przekonanie, że cokolwiek zrobisz, i tak nie zmieni to sytuacji. Z kolejnymi misjami wiążą się jednak problemy natury politycznej. Duża część niemieckiego społeczeństwa nie czuje zagrożenia ze strony Rosji. Ludzie sądzą, że NATO jest na tyle silne i niezwyciężone, że poradzi sobie ze wszystkim. Opinia publiczna postrzega ten rodzaj operacji obronnych jako usługę, którą Niemcy dostarczają innym krajom. Istnieje tu także problem z Polską. Od roku 2015, kiedy dwustronne relacje znacząco się pogorszyły, propaganda uprawiana przez państwową telewizję i Radio Maryja jest wymierzona w Niemcy i nie pozostaje tylko w granicach Polski. Po drugiej stronie granicy wiadomo, co się dzieje. Niemcy słyszą i widzą, patrzą na wykreowaną w Polsce atmosferę, z której wynika, że to właśnie oni są największym wrogiem, większym niż Rosja. Dla przeciętnego, zwykłego Niemca sprawa wygląda następująco. Skoro tak nas nienawidzą, dlaczego mamy zapewniać im bezpieczeństwo? Ta sytuacja uszczupla wysiłki zmierzające ku wzmocnieniu natowskiej obrony i działań odstraszających we wschodniej flance. Relacje dwustronne z krajami bałtyckimi są zasadniczo dobre. Bundeswehr jest zadowolona ze wspólnych ćwiczeń niemiecko-litewskich, a żołnierze, którzy brali w nich udział, oceniają te działania dość pozytywnie. Ale oczywiście w niemieckim sposobie myślenia i kulturze pamięci Polska jest nadal pierwszą ofiarą 1 września 1939 roku. Jeżeli jakiekolwiek siły niemieckie miałyby być narzędziem służącym pojednaniu, taki krok miałby podobny potencjał do pojednania z Francją, które nastąpiło po II wojnie światowej. Mógłby zatem zyskać symboliczne znaczenie, ale nie zyskuje, bo jest niepożądany. Pod względem politycznym jest to problem. Mamy teraz wielu polityków, którzy, jeśli mówią o obronie lub współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, każą patrzeć na Francję, bo to współpraca niemiecko-francuska stała się marką, znakiem rozpoznawczym. To forma najbardziej pożądanych niemieckich działań w zakresie bezpieczeństwa. Obok tego są jeszcze działania wojenne, polegające na ekspedycjach zagranicznych. Doświadczenie zdobyte w czasie misji stabilizacyjnych w Afryce, czy też walce z nielegalną imigracją na Morzu Śródziemnym. Tu nie chodzi o obronę flanki wschodniej. Nie chodzi o nią także w rozwijaniu współpracy militarnej z Francją. To sprawa problematyczna. Będzie nastręczać problemów, jeśli obecna sytuacja się utrzyma.
Problematic. I hope it won't last very long, but it could mean trouble if this situation carries on.
Gustav Gressel. I wracamy do rozmowy z Kingą Raś o niemieckim zbliżeniu z państwami bałtyckimi, tym razem w sferze gospodarczej.
Niemcy będą liczyć właśnie też na poparcie państw bałtyckich, które dały już przykład tego, jak konsekwentnie potrafią zarządzać swoimi finansami i jak są bardzo zdeterminowane na przykład w utrzymywaniu dyscypliny finansowej. To jest ten wymiar polityki w finansach, na którym zależy zdecydowanie Niemcom. I takie te trzy wątki bym podkreśliła tutaj w tym wypadku. Plus oczywiście taki też wymiar bilateralny, już współpracy z poszczególnymi państwami, czyli pamiętajmy też, że Bałtowie mają taką politykę w Unii Europejskiej budowania swojej marki na bardzo wyspecjalizowanych obszarach. Na przykład Estończycy oczywiście bardzo podkreślają swoją rolę i tutaj chcą wieść prym, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo czy digitalizację. Litwini, tak jak wspomniałam, tutaj to jest przede wszystkim ten wymiar wschodni polityki unijnej, i Łotysze również balansują tutaj, jeśli chodzi o kwestie bezpieczeństwa czy gospodarki, i też zależy im na współpracy gospodarczej z Niemcami. Więc no tak jak powiedziałam, mamy do czynienia z taką grą win-win. Trochę.
Ja rozumiem, tylko mam też wrażenie, że najbliższe miesiące i zresztą wydarzenia na Białorusi, te protesty się przecież nie kończą. Światłana Cichanouska przecież nie wyjechała z Wilna, a jeździ, można powiedzieć, z Wilna do Berlina najczęściej. Mhm. To jest też takie, mam wrażenie, zobowiązanie, które jest wymuszane na Niemcach, by bardziej się angażowały w sprawy Białorusi i jednocześnie muszą się stawać coraz bardziej krytyczne wobec Kremla. Z drugiej strony powstaje gazociąg Nord Stream 2, który jest bardzo krytykowany i przez państwa bałtyckie, i przez państwa Europy Środkowej. Mam wrażenie, że tutaj też mamy takie do czynienia z niejednoznacznością tej polityki, a zarazem też grą dyplomatyczną zarówno Niemiec, jak i Bałtów.
Oczywiście, że tak, ponieważ Nord Stream wybrzmiewał i w poprzednich latach, kiedy była budowana pierwsza nitka, i to dosyć stanowczo, bo dla państw bałtyckich ten niemiecko-rosyjski gazociąg jest postrzegany przede wszystkim jako zagrożenie interesów i bezpieczeństwa. I tutaj w konsekwencji te też państwa bałtyckie zdecydowały się na dość szybkie działania, w tym by się stać jak najbardziej niezależnymi od rosyjskiego gazu, bo przypomnijmy też to, że ze względu na obecność przez dziesiątki lat i funkcjonowanie państw bałtyckich w ramach Związku Radzieckiego, cała infrastruktura pozostała, pomimo tego, że państwa bałtyckie odzyskały tę niepodległość, i odbudowa i tworzenie niezależnej infrastruktury, czy gazowej, czy elektroenergetycznej państw bałtyckich, to jest ogromny wysiłek, jakie te państwa musiały podjąć. Litwini bardzo podjęli też nawet bardzo duże ryzyko finansowe, inwestując w swój terminal LNG w Kłajpedzie, funkcjonujący od 2015 roku, no, którego opłacalność w pierwszych latach była pod wielkim znakiem zapytania. Więc Nord Stream wybrzmiewał już, tak jak powiedziałam, i przy budowie pierwszej nitki, jak i przy budowie drugiej nitki. I to pojawiało się na wielu spotkaniach i wizytach. Bo tutaj też nawet na poziomie dyplomatycznym należy podkreślić, że ta liczba wizyt, czy Merkel, czy ministrów spraw zagranicznych, no zdecydowanie się zwiększyła w ostatnich latach, właśnie po 2014 roku, jak i również stanowisko obecnego ministra spraw zagranicznych Niemiec jest no wyraźnie wspierające państwa bałtyckie w tej polityce przeciwko Rosji, ale tak, wracając do klubu pytania, Nord Stream dzielił i dzieli tutaj Niemcy i państwa bałtyckie zdecydowanie, i to wybrzmiewa. To nie jest kwestia, o której się nie mówi. Natomiast możemy też nawiązać, wskazać na to właśnie niemieckie wysiłki, czy w wymiarze wojskowym, czy w wymiarze gospodarczym, w tej współpracy państw bałtyckich i Niemiec. Deklaracje składane przez Heiko Maasa w ostatnich latach, jeśli chodzi o wsparcie deklarowane Niemiec dla państw bałtyckich, właśnie jako takie balansowanie trochę, nie wiem, czy możemy powiedzieć tak, pewnym wynagradzaniu państwom bałtyckim właśnie tego gazociągu.
Do tego jeszcze 2014 rok, ta cezura, o której pani mówi, bezpieczeństwa, tak, czyli agresja Rosji na Ukrainę, zajęcie też Krymu, no tutaj państwa bałtyckie też dbają o tą warstwę bezpieczeństwa, czyli no, Niemcy rzeczywiście muszą balansować bardzo mocno w tej polityce wobec Bałtów.
Ja tutaj bym też jeszcze troszeczkę rozszerzyła horyzont, bo to też nie do końca jest tak, że to się dzieje wyłącznie na tym poziomie Niemcy, państwa bałtyckie, bo z jednej strony wskazałabym na rolę całego regionu Morza Bałtyckiego, tak, i zaangażowaniu Niemiec na rzecz państw bałtyckich, chociażby w ramach współpracy regionalnej tutaj, czy w ramach Rady Państw Morza Bałtyckiego, czy w ramach Grupy Północnej, czy w ramach tak zwanego NB8+, gdzie Niemcy też starają się angażować z jednej strony, a z drugiej strony właśnie to współpraca, czy obecność i zwiększenie aktywności Niemiec w ramach NATO. Więc tutaj, czy współpraca transatlantycka, szczególnie teraz po zmianie administracji w Waszyngtonie. Więc takich wątków i kluczowych determinantów dla tej polityki Niemcy, państwa bałtyckie, no jest też trochę więcej.
Jeszcze w dodatku nadchodzi zmiana władzy w Niemczech. Nie wiadomo do końca, jakie będą wyniki wyborów, prawda? Bo teraz nie możemy Dokładnie. Jeszcze tego określić. Ale gdybyśmy mogli tak się pokusić o prognozę na ten rok, mianowicie no, Białoruś będzie tym zarzewiem konfliktu pomiędzy światem Zachodu, w którym też się znajdują Bałtowie, a Rosją. Tak jak pani mówi, zmiana władzy w Stanach Zjednoczonych, za chwilę w Niemczech, jesienią, to będą te determinanty, które chyba nam będą wiele mówiły o nowej polityce w Europie, plus oczywiście te nowe układy w Unii Europejskiej po wystąpieniu Wielkiej Brytanii.
To jest dokładnie tutaj, Bałtowie asekuracyjnie i przezornie już dywersyfikują tę politykę właśnie, tak? Z jednej strony raz ze względu na zmianę władzy w Stanach Zjednoczonych, dwa, Brexit i to był ten element, który mocno właśnie zmusił Litwę, Łotwę i Estonię do tego, żeby te stosunki dywersyfikować, i tu oprócz Niemiec jednak też trzeba wspomnieć chociażby Francję. Czyli Francja niekoniecznie była jakimś pierwszorzędnym partnerem dla państw bałtyckich, a we wrześniu była wizyta Macrona na Litwie i na Łotwie, i oprócz Niemców Francja też będzie tym państwem, z którym Bałtowie będą zwiększać współpracę, i tam też pojawi się ten wątek bezpieczeństwa, kluczowy dla państw bałtyckich, tak? I jeśli chodzi o współpracę z Niemcami, to Gdybym miała wskazać na dość istotny wspólny czynnik w polityce Niemiec i państw bałtyckich, który determinuje działania jednych, jak i drugich, to jest ten przysłowiowy pragmatyzm. I polityka niemiecka jest obliczona bardzo pragmatycznie i być może trochę pół żartem, pół serio, właśnie państwa bałtyckie również są bardzo pragmatyczne, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Mają świadomość tego, że są państwami małymi, mają świadomość tego, że muszą w związku z tym budować koalicję w ramach Unii Europejskiej, a jednocześnie, tak jak wspomniałam, próbują stać się liderem w jakichś określonych wycinkach czy działaniach prowadzonej w polityce zagranicznej i to im się dość skutecznie udaje.
A jeszcze powiedzmy, a jaką prasę mają państwa bałtyckie w Niemczech? Co się o nich pisze? W jaki sposób się podchodzi? Jak wygrywa się nastroje i no stosunek rzeczywiście tego mocarstwa europejskiego wobec tych trzech małych republik?
To znaczy, na pewno podkreśla się, tak jak wspominałam, te związki historyczne. To jest ten element, który się pojawia. Na to po drugie, z kolei, no ze względu na odmienny stosunek Niemiec do współpracy z Rosją w porównaniu do państw bałtyckich, no są one postrzegane faktycznie trochę jako antyrosyjskie, nawet nie trochę, tylko państwa, które no, kluczowym elementem w ich polityce zagranicznej jest ten czynnik mierzony przeciwko Rosji, postrzegane jako główne zagrożenie. No, poza tym współpraca gospodarcza bardziej już, czy regionalna jest widziana tutaj w ramach regionu Morza Bałtyckiego. Natomiast są też postrzegane jako na przykład dosyć atrakcyjne kraje turystycznie, pod względem turystycznym i tutaj ta współpraca się również rozwija. Podsumowując, ogólnie ta prasa dotycząca państw bałtyckich jest jak najbardziej pozytywna, natomiast ten wątek antyrosyjski wybija się ewidentnie.
O Niemcach i Bałtach w erze post-brexitowej w Europie mówili Kinga Raś, analityczka Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Gustaw Gressel, ekspert Europejskiej Rady Stosunków Międzynarodowych.
Podcast zrealizowany przez Freerange Productions.